wiemy z tego, co w naszym gatunku jest najistotniejsze. Przez cały właściwie czas życia naszego, ja może przeskoczę tutaj, przez cały czas istnienia naszego gatunku, myśmy zawsze żyli od samego początku w grupach. I to w grupach stosunkowo małych. Dzisiaj to jest dla nas niewyobrażalne, ale jeżeli chcecie sobie wyobrazić, w jaki sposób funkcjonowali nasi przodkowie, to musielibyście sobie wyobrazić grupę 150 ludzi, która jest izolowana od wszystkich innych ludzi, bo było nas po prostu niewiele na terenie, na którym funkcjonowały te grupy. Żyliśmy jakieś 35-37 lat mniej więcej średnio, a właściwie dożywaliśmy 35 czy 37 lat. 40 to był wyjątek. Inne grupy były tak od nas oddalone, że w ciągu życia jednego pokolenia się nie spotykaliśmy. A więc całe życie społeczne ograniczało się do tych stu kilkudziesięciu ludzi. To jest dzisiaj niewyobrażalna sytuacja, ale w takich warunkach kształtowane były nasze mózgi jeszcze jakieś 20-30 tysięcy lat temu, no może 40 tysięcy lat temu. 2,5 miliona lat to trwało, jeszcze 40 tysięcy lat temu żyliśmy właśnie tak. A to znaczy, że dobór naturalny, czyli ten proces, który pozwalał przetrwać konkretnym osobnikom i konkretnym zbiorowościom, musiał przewidywać taki właśnie sposób funkcjonowania. No i teraz spróbujmy się zastanowić, wyobrażając sobie 150-osobową grupę ludzi, którzy żyją sobie razem, nie ma żadnej kultury w rozumieniu, można odwołać się do instytucji takiej czy innej, która nas wesprze, nie ma żadnej obrony przed drapieżnikami poza innymi członkami tej grupy i nie ma żadnego źródła wiedzy poza innymi członkami tejże grupy, poza nią nie wychodzę, no to spróbujmy się przez chwilę zastanowić. Zestawiając dwie grupy, które obok siebie żyją, która miała większe szanse przetrwać? Ta, która składała się z ludzi, którzy raczej ze sobą konkurowali, próbowali sobie wzajemnie, no, jeżeli tylko funkcjonować razem, no właśnie, nie chciałem użyć tego określenia, kopać dołki pod sobą, bo nie zawsze może kopać dołki, ale generalnie, jak nie muszę współpracować, to nie współpracuję, działam dla siebie, na swoją korzyść, chyba że to mi służy, więc działam również na twoją korzyść, ale w każdym razie ufam bardziej sobie niż temu, co potrafimy razem. To jest jedna grupa, a druga składa się z osób, które może tak intensywnie nie gromadziły indywidualnie wiedzy, ale były skłonne do tego, żeby to, co wiedzą i potrafią, przekazywać innym i wzajemnie się wspierać, czyli łączyć kompetencje ze sobą. Jak myślicie, która z tych grup miała większe szanse przeżyć? Ta druga, prawda? A teraz tak, dobór naturalny przekazuje geny, a więc również cechy, ale tych istot, które przeżywają, a nie tych, które giną. No więc jeżeli większe było prawdopodobieństwo przetrwania istot sobie wzajemnie przychylnych, wspierających, rozumiejących się, no będących dla siebie miłymi niż tych drugich, to znaczy, że przetrwały właśnie te. A jeżeli przetrwały te, to w waszych głowach znajdują się narządy, znajdują się mózgi, które należą do tej drugiej kategorii. Innymi słowy, wbrew temu, co czasami się widzi w telewizji, ktoś nam opowiada, a nawet wbrew temu, co czasami z nas samych wylezie, przepraszam za kolokwializm, to typowy człowiek jest istotą relacyjną, przychylną innym, wspierającą, dobrą. Myśmy tylko gdzieś po drodze stracili kontekst. I zaczęło nam się wydawać, że jeden drugiego nie pilnuje, jak jeden drugiemu nie patrzy na ręce, to ten drugi ma od razu ochotę, żeby zrobić coś złego. Badania tego zupełnie nie potwierdzają, słuchajcie. Po II wojnie światowej oczywiście trudno było badaczom, szczególnie socjologom, wykazać na poziomie badań, że ludzie są z gruntu dla siebie dobrzy, bo koszmary I i II wojny światowej no, nie bardzo nam sprzyjały. Wielu z was już to doskonale ogarnia. W myśl zasady, którą ukuł taki filozof o nazwisku Hegel, a spopularyzował Einstein, Albert, mówiąc, że jeżeli teorie przeczą faktom, to tym gorzej dla faktów. I tak to się troszkę stało z nami. Ponieważ fakty, które mówią o tym, że jesteśmy gatunkiem przychylnym sobie, a nie sprzedawały się za bardzo po II wojnie światowej, stworzono obraz, który mówi coś dokładnie odwrotnego. I niestety, ale społeczeństwo współczesne jest w dużym stopniu produktem takiego właśnie spojrzenia. A ja wam chcę pokazać mechanizmy, które zapewniały nam przetrwanie, ale właśnie dzięki temu czytaniu siebie wzajemnie. Te duże mózgi, słuchajcie, powstały po to, żebyśmy doskonalili ową umiejętność wymiany. Wyobraźcie sobie, że kiedy się bada mózg pod kątem tego, co może zapamiętać, to jest ważne, nie? No bo jak mamy egzaminy, sprawdziany, chcemy się czegoś dowiedzieć, chcemy coś trwale przechować, to posiadanie umiejętności zapamiętywania jest istotne. Więc kiedy bada się mózgi pod kątem tego, kiedy uaktywniają się zbiory struktur, które zapewniają tworzenie reprezentacji, a więc śladów pamięciowych, to się okazuje, że te mózgi mają 4 uwrażliwienia. Innymi słowy, 4 typy informacji zapamiętuje się w sposób naturalny. Po pierwsze, to jest nowość. Zauważyliście, że jak coś jest nowe, albo ktoś wam wmówi, że coś jest nowe, reklama, to łatwiej się to zapamiętuje, a później oczywiście przywołuje z pamięci. Drugim uwrażliwieniem jest zaskoczenie. Zwróciliście uwagę, że łatwiej zapamiętujecie rzeczy, które są zaskakujące, a trudniej takie, które się spodziewacie. No prosty przykład. Dużo łatwiej jest zapamiętać kawał z dobrą puentą, czyli dowcip z takim zakończeniem zaskakującym, niż definicję, no nie wiem, mitozy albo tam jakiegoś procesu fizycznego albo chemicznego. Zauważyliście? To jest dziwne, nie? Jak ktoś wam opowie kawał, to po 2 tygodniach, jak się ktoś zapyta, czy czegoś fajnego, nowego nie słyszałeś, to jakoś ci to automatycznie przychodzi do głowy. Natomiast z tą mitozą i mejozą trochę gorzej. No właśnie dlatego, że nasze mózgi uwielbiają, ale być zaskakiwane, a w definicji mitozy, mejozy nie ma nic zaskakującego. Trzecim uwrażliwieniem jest opowieść. Nasze mózgi uwielbiają opowieści, natomiast niespecjalnie lubią izolowane fakty, słowa, bez kontekstu, szczególnie z języka obcego, daty. Ja tu działam troszkę przeciwko nauczycielom, przeciwko szkole jako takiej, ale tak to jest. Żeby to zapamiętać, trzeba sobie zadać nieco trudu. Dlaczego? Bo nasze mózgi nie do tego zostały stworzone. I wreszcie człowiek. Człowiek, słuchajcie, jest też obiektem, na którego temat informacji są dla nas w naturalny sposób przyswajalne i te nasze mózgi wspaniałe, które tam wcześniej widzieliście na schemacie, to uwielbiają. No to spróbujmy to połączyć w jedną całość. Nowość, zaskoczenie, opowieść i człowiek. Czyli dla naszych mózgów tym, co będzie najbardziej czytelne w przestrzeni, najbardziej istotne, to są nowe, zaskakujące opowieści o ludziach. Można to określić jednym słowem. Ktoś ma jakiś pomysł? Plotka. Dokładnie. Słuchajcie, plotka. To jest plotka. I ja tutaj się nie wygłupię i nie żartuję. Ale fakt, że przetwarzaliśmy właśnie takie informacje, które dzisiaj nazywamy plotkami i że te plotki coraz więcej dla nas znaczyły i stawały się coraz bardziej skomplikowane, ten fakt powodował wzrost naszego mózgu. Bo jeżeli chcesz przenieść informację o drugim człowieku tak złożoną, jak to jest w naszym gatunku możliwe, na przykład taką, jaka jest zamknięta czy zawarta w zdaniu typu Jasiu myśli, że Zosia uważa, że Marek chce zrobić coś złego Małgosi. To się tylko pozornie wydaje proste, słuchajcie. Bo tu mamy tak. Mamy pierwszą istotę, o której myślimy. Musimy pomyśleć o tym, co ona może pomyśleć czy czuć. To jest tak zwana teoria umysłu pierwszej osoby. Intencjonalność pierwszego rzędu. To też potrafią szympansy. Jak patrzy szympans na drugiego szympansa, to się jest w stanie zorientować, czy jest zdenerwowany, czy miły i tak dalej. Ale my ludzie w tej pierwszej teorii umysłu tworzymy sobie drugą teorię umysłu wewnątrz. W tej drugiej, trzecią i tak dalej. I mamy. Zosia myśli, że Marek uważa, że Jasiu chce zrobić coś złego Małgosi. Żaden inny gatunek poza człowiekiem nie jest w stanie przekroczyć intencjonalności drugiego rzędu. Czyli tego, że Marek myśli, że już dalej nie jesteś, żadne organizmy nie są w stanie iść. Ponieważ ta informacja i jej socjometryczne znaczenie, czyli to, jak ją można wykorzystać, stała się w naszych grupach zbieraczy łowieckich bardzo ważna. Tylko zwróćcie uwagę, żeby wykorzystać tą całą informację zawartą w tym zdaniu w przestrzeni społecznej i żeby zmienić nastawienie tych poszczególnych osób tak, żeby jakoś zmodyfikować zależność między nimi, to trzeba mieć bardzo rozbudowany system przetwarzania informacji, czyli duży mózg. A więc mamy presję selekcyjną w kierunku wzrostu wielkości mózgu. Te grupy, w których ludzie mieli bardziej złożone mózgi, potrafiły przetwarzać tę informację z większą precyzją i lepiej sobie radziły. No i dlatego mózgi nam rosły. Innymi słowy, mamy duże mózgi, jesteśmy tym, kim jesteśmy, bośmy sobie wzajemnie, moi drodzy, ufali i wzajemnie się wspierali. Czyli również w znacznym stopniu potrafili doskonalić
mechanizmy, które pozwalały nam odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś, do kogo podchodzę w danej chwili, jest zdenerwowany, zły, przychylny, chętny do współpracy, czy też raczej powinienem od niego uciec. Pokazuję Państwu taką sympatyczną twarz pana profesora Giacomo Rizzolattiego, takiego Włocha z Parmy, który pod koniec XX wieku, prowadząc jeden z takich, no, dzisiaj już bardzo znany, ale wtedy mniej, instytutów naukowych zajmujących się neurobiologią naczelnych, odkrył istotę tego procesu. To znaczy odkrył, jak to się właściwie w naszych mózgach dzieje, że patrzysz na drugiego człowieka i, no właśnie, coś o nim wiesz. Nawet jeżeli jeszcze do ciebie nie mówi, to już wiesz, co się będzie za chwilę mogło dziać, czy też co on może myśleć, na ile jest skory do współpracy z tobą albo nie, czy jest zły, czy coś złego się stało. Czasami, jeżeli macie dobrych znajomych, szczególnie takich, którzy was znają, wejdziecie do klasy, jeszcze nic nie powiecie, a taka koleżanka czy kolega już podejdzie do was i powie: słuchaj, co się stało, bo masz taką jakąś dziwną minę. To wymaga niesamowitej wrażliwości. I naukowcom bardzo długo umykało to, jak to jest, jak to się dzieje, że ludzie potrafią się w ten sposób czytać. Dopiero badania Giacomo Rizzolattiego pokazały coś, co w sumie jest banalne, kiedy o tym się opowiada. Inna rzecz, kiedy to było badane, nie było tak łatwo to określić, ale ja wam podaruję cały ten opis całego tego procesu badawczego. Przejdziemy od razu do tego, co pod koniec XX wieku grupa Giacomo Rizzolattiego odkryła, czyli do tak zwanych mechanizmów lustrzanych, czy też neuronów lustrzanych. Nawiasem mówiąc, profesor Rizzolatti troszeczkę przestrzelił, nazywając odkryte przez siebie struktury lustrzanymi, bo jeżeli mamy lustra, to one odbijają to, co jest naprzeciwko nich. I pewna krytyka, która się tutaj wobec mechanizmów lustrzanych pojawiła, mówiła: to jak to? To my przekraczamy granice umysłów, to znaczy, że tak naprawdę jestem w stanie wniknąć w umysły wasze i wiedzieć, co wy myślicie? No nie, bo lustra Rizzolattiego działają nieco inaczej. Okazało się, że zasada jest tutaj taka, że jeżeli patrzycie na coś, kto coś robi, na przykład chodzi, albo sięga po kubek, albo się przemieszcza, albo mówi, ale powiedzmy sobie, że na razie myślimy w kategoriach prostszych zachowań, to w waszych mózgach pojawiają się takie aktywności tych wszystkich neuronów, szlaków, części, które miałyby w waszych mózgach miejsce wtedy, kiedy to wy robilibyście to, na co patrzycie. Ja wiem, że to brzmi trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę to jest w sumie proste. Jeżeli patrzycie na kogoś, kto się uśmiecha w danej chwili, to w waszych mózgach, w mózgach obserwatorów, pojawiają się takie pobudzenia, jakbyście to wy się uśmiechali. Razem z wszystkim, co wokół tego pobudzenia związanego z kształtem ułożenia ust się wiąże. A przecież uśmiechacie się najczęściej wtedy, kiedy dzieje się coś fajnego, nie? Rzadko kiedy. No, czasami się tam sarkastycznie uśmiechamy albo złośliwie. Ale najczęściej uśmiechamy się dlatego, że dzieje się coś fajnego. Czyli kiedy się uśmiechacie, to wasze mózgi na poziomie emocjonalnym wchodzą w stany fajne. I to powoduje, że kiedy patrzycie na osobę, która się do was uśmiecha, to wasze mózgi odpalają, że tak powiem, stany związane z układem nagrody, czyli dobrym samopoczuciem. Kiedy patrzycie natomiast na kogoś, kto ma zbolałą minę, to od razu widzicie, co się dzieje i od razu wiecie, że coś go boli. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że wasze mózgi zaczynają w tym momencie boleć. Wy być może z moimi wyjątkami nie odczujecie bólu fizycznego, ale kiedy patrzycie na osobę, którą coś boli, to w waszych mózgach pojawiają się potencjały bólu, czyli wasze mózgi zaczynają boleć. To, rzecz jasna, daje wam kompetencje odpowiedniego zachowania. Jak ktoś się do was uśmiecha, no to podchodzicie, klepiecie go po ramieniu, próbujecie się z nim bawić. Jak widzicie, że ktoś jest smutny albo coś go boli, no to nie zrobicie tego samego. Przynajmniej mam taką nadzieję, że czytając ludzi i funkcjonując w przestrzeni społecznej, tak się właśnie zachowujecie. Ale to właśnie mechanizmy lustrzane nam to zapewniają. One oczywiście mogą nas czasami zwieść na manowce. Zrobimy sobie, jeżeli pozwolicie, taki mały eksperyment, żeby was troszkę obudzić, niektórych dosłownie. Zróbcie pętelkę. To jest pętelka, słuchajcie. Tak, przyjrzyjcie się jej. O, ale swojej własnej pętelce się przyjrzyjcie. OK? I teraz patrzcie na mnie. Mam prośbę. Przyłóżcie tą pętelkę do brody. Przykładamy. Nie myślimy, tylko przykładamy. No właśnie, zwróciliście uwagę, co się stało? Przyłożyliście pętelkę do brody. No, ale broda jest tu. A wy przyłożyliście pętelkę tu. Wrednie się zachowałem. Już wam tłumaczę, co się stało. Wykorzystałem mechanikę lustrzaną. Jeszcze raz. Mechanizmy lustrzane działają tak, że kiedy patrzysz, jak coś robi, jak ktoś coś robi, to w twoim mózgu pojawiają się pobudzenia, które miałyby miejsce w nim, gdybyś to ty to robił. Czyli, kiedy patrzyliście na mnie, kiedy przykładam pętelkę do ucha, a wredny będąc z natury, najpierw zrobiłem gest, a potem poprosiłem o to, żebyście coś zrobili. Zwróciliście uwagę, ja najpierw przyłożyłem tą pętelkę do ucha, a potem dopiero poprosiłem, przyłóżcie do brody. Kiedy zrobiłem ten gest, wasze mózgi już wykonały ten ruch. Czyli w waszych mózgach kora ruchowa już przyłożyła pętelkę do ucha. Kiedy ja was teraz poprosiłem, odwołując się do kory czołowej, o to, żebyście coś zrobili, ten tor sięgania do ucha już w waszych mózgach był. I ci, którzy słuchając mnie, że nudzę od dłuższego czasu o wpływie jednego człowieka na drugiego, trochę się pilnowali, nie? I słuchali, co mówię, a nie zrobili tego z automatu, no to byli trochę skonfundowani, ale gdzieś tam potem do tej brody ewentualnie. Natomiast ci, którzy zadziałali automatycznie, a było jakieś 80% takich ludzi na sali, przyłożyło po prostu pętelkę do ucha. Ponieważ mechanizmy lustrzane ten tor już, że tak powiem, w waszych głowach wytworzyły. I na tym polega czytanie drugiego człowieka. Oczywiście w tym przypadku było to prymitywne, ale zwróćcie uwagę, że kiedy jesteście w towarzystwie ludzi wesołych, to nawet jeżeli macie gorszy dzień, to co? Jakoś tak łatwiej, nie? Funkcjonować. A jak macie dobrego przyjaciela i ktoś, i on przychodzi do was z takim ciężkim rodzajem emocji, to znaczy, no coś tam złego się stało, dziewczyna go rzuciła, dostała cenę nie taką jak trzeba, coś tam w domu nie zagrało. To co jest dobrą strategią, jak on przychodzi taki smutny i taki cały przybity? To przyłączyć się do niego i powiedzieć coś w rodzaju, no tak, masz przekichane, wiesz, jak ja bym był na twoim miejscu, to bym się w ogóle, no nie wiem, co? Tak? To jest dobra strategia? Tego byście oczekiwali od przyjaciół?
Tak.
No to jest dobra droga do tego, zwróćcie uwagę, jak wtedy działają mechanizmy lustrzane. Przychodzi człowiek, który jest smutny, do drugiego człowieka. Ten człowiek drugi odbiera smutek tego pierwszego i on na jego twarzy również się pojawia. Więc ten pierwszy, który był smutny, widzi smutek na twarzy tego drugiego. Co się dzieje? Oczywiście wzmacnia się jego smutek. Jest silniejszy, ten widzi jeszcze silniejszy, no i wiecie państwo, do czego może to prowadzić. W końcu, no właśnie, pójdą sobie gdzieś rozwiązać problem w sposób mało technicznie sprawny. Nie, słuchajcie. Oczywiście nie o to chodzi, żeby kpić z kogoś, kto przychodzi z problemem. Ale chodzi o to, żeby zareagować na ten problem w sposób adekwatny do tego, co ty czujesz. To jest bardzo ważne w tym momencie, bo popatrz. To, co dotknęło twojego przyjaciela, dotknęło jego. Ty nie jesteś istotą, którą to dotyka. Ty tylko o tym słyszysz. Za chwilę jeszcze powiem, że w sumie jest sytuacja podobna. Ale twoje doświadczenia pozwalają złagodzić to, co on czuje. Czyli jeżeli ty w tym momencie i mówiąc do niego i zachowując się, będziesz mieć szacunek dlatego, że on jest smutny, ale jednocześnie nie będziesz się przyłączał do jego smutku w taki totalny sposób, to jesteś w stanie zwrotnie osłabić jego smutek dzięki mechanizmom lustrzanym. Każda rozmowa, każde bycie razem, słuchajcie, każda wymiana zdań, wszystko to służy funkcjonowaniu tego typu. Na dobrą sprawę to my przeżyliśmy i przetrwaliśmy właśnie dzięki temu, że mamy tego typu możliwości, słuchajcie. Że mamy możliwości wyciszania tych skrajnych emocji albo podbijania tych emocji, które są w danym momencie nam potrzebne. No gdybym do was na przykład przyszedł tutaj, stanął na środku te kilkanaście minut temu, włożył, pakował ręce w kieszenie, westchnął głęboko i powiedział: dzień dobry, witam was, spróbuję wam dzisiaj opowiedzieć o czymś fascynującym. Jak byłem w waszym wieku, to mnie to zafascynowało. No teraz może już nie, ale powiedzmy, że was zafascynuje. I tak bym przez 15 minut do was gadał. No to widzicie znudzonego człowieka, któremu się nie chce tu być, jest tutaj na siłę. No i co się dzieje w waszych mózgach? Pojawia się nuda. I słuchajcie, ta nuda w waszych mózgach nie jest niczym wydumanym, czy jest słowem, czy opisem. Nie, jest neurofizjologicznym faktem. Ona tam w waszych głowach będzie. No więc nawet gdybym mówił nie wiadomo o czym, w sensie w fantastycznego, fajnego, super, użytecznego i tak dalej, to musiałbym najpierw pokonać nudę, którą sam wywołałem. Zachowuję się trochę tak, jakbym się nie mógł powstrzymać, żeby wam powiedzieć to, co mam do powiedzenia. No, zajmuję się tym zawodowo i generalnie uwielbiam o tym mówić, więc nie muszę udawać. No i mam przynajmniej cień nadziei, że to moje zainteresowanie, moje, bo on jest moje, kiedy skupicie na mnie uwagę, stanie się również waszym. Innymi słowy, w waszych mózgach pojawiają się pobudzenia, które są w waszych mózgach charakterystyczne wtedy, kiedy jesteście zainteresowani. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, no, nie przesadzajmy, ale to może pomóc mi, przynajmniej w stosunku do części z was, żeby was przekonać do tego, że to, co mówię, może być użyteczne. Taki amerykański badacz indyjskiego pochodzenia, Viruyanur Ramachandran, 2 tygodnie uczyłem się wymawiać jego imię i nazwisko, ale udało się, mawia czasem, że jeżeli ludzie są w wspólnej przestrzeni, tak jak my teraz, albo tak jak jesteście w klasie, na przerwie, w domu, to właściwie nie da się postawić granicy pomiędzy umysłami tych ludzi, słuchajcie. No bo popatrzcie, jeżeli ja wchodzę w rozmowę pomiędzy kilku innych ludzi, to ci ludzie mają jakieś miny i w jakiś sposób mówią o tym, o czym mamy rozmawiać. A to bezpośrednio wpływa dzięki mechanizmom lustrzanym na to, jak ja widzę to, o czym rozmawiają. I teraz, kiedy przychodzi czas na to, żebym ja się wypowiedział na ten temat, to czy to, co ja mam do powiedzenia, jest tylko i wyłącznie moje? No właśnie nie. To już zostało w znacznym stopniu zmodyfikowane przez sposób, w jaki ci ludzie o tym myśleli i mówili. A to z kolei daje nam możliwość uzgodnienia pewnych tez ogólnych na temat świata. I tylko dlatego, moi drodzy, nie chodzimy sami, nie chodzimy nie patrząc na siebie, nie rozumiejąc się zupełnie i będąc całkowicie od siebie izolowanymi istotami, tylko chodzimy razem, trzymamy się razem i to razem nam sprzyja. Nie ma chyba, nawiasem mówiąc, wieku, ja mówię o okresie rozwojowym, w którym to bycie razem i czytanie siebie wzajemnie byłoby istotniejsze niż wasz wiek. Wyobraźcie sobie, że bycie nastolatkiem to jest taki okres, w którym jest to najtrudniejsze. Ja już troszeczkę wam powiedziałem dlaczego. Wasze mózgi mocno się zmieniają. Zmieniać się będą jeszcze przez kilka lat. Ale ta zmiana powoduje, że same w sobie te mózgi powodują, że widzicie świat nieco odmiennie niż ludzie dorośli. Nie chcę tutaj oczywiście dewastować relacji między wami a waszymi opiekunami, nauczycielami czy rodzicami, ale ich mózgi działają nieco inaczej niż wasze. A to znaczy, że świat, w którym wy jesteście zanurzeni, jest nieco odmiennym światem niż świat dorosłych. No i teraz, jeżeli chcecie dogadać się z kimś na temat świata, jeżeli chcecie go ze sobą wymieniać, tak jak to mówi, czy pokazuje zjawisko mechanizmów lustrzanych, to kogo takie wasze mózgi będą szukać? Kogoś, kto widzi świat tak jak wy, czy kogoś, kto widzi świat inaczej?
Tak jak my.
No właśnie. No i zauważyliście, a na pewno zauważyli to wasi rodzice, wasi wychowawcy, szczególnie wasi rodzice, że wam jest jakoś jakby lepiej wśród waszych rówieśników niż w towarzystwie waszych rodziców. Rodzice to strasznie źle odbierają, słuchajcie. Bo to jest tak, jak mieliście 5, 7, 10 lat, to te światy były spójne, bardziej dla siebie wzajemnie zrozumiałe. I oni doszli już do wniosku, że są fajnymi rodzicami, że im się udało, że to czytanie wzajemne już takie pozostanie i teraz trzeba to tylko rozbudowywać. A potem przychodzi ten nieszczęsny czas między 12 a 17 rokiem życia. On jest niezbędny, też nie będę was zanudzał dlaczego, ale on jest niezbędny, musicie przez niego przejść. Kiedy wasz świat jest trochę inny niż ich, nie potraficie się z nimi dogadać, bardzo was proszę o wyrozumiałość dla dorosłych. Naprawdę. Tak samo jak oni mówią czasem, że was nie rozumieją, że wy jesteście jak kosmici i robicie wszystko na opak, no tak samo wy widzicie ich. Ale tu nie ma żadnej niechęci, żadnej intencji, tylko tak to po prostu działa. I przez to po prostu trzeba przejść. No więc kogo będziecie szukać? Będziecie szukać rówieśników, bo oni widzą świat tak jak wy. I to jest też ważne, żeby pamiętać, że wasze dążenie do tego, żeby się z kolegami i koleżankami w waszym wieku spotykać, a nie wyjeżdżać na przykład na wakacje z rodzicami, to nie jest działanie intencjonalne przeciwko rodzicom, ani to, że oni naciskają, nie jest intencjonalnie skierowane przeciwko wam. Musicie troszeczkę na to popatrzeć w kontekście ograniczenia kompetencji wzajemnego czytania na poziomie lustrzanym. Po prostu macie wokół siebie trochę innych ludzi. Czy coś się z tym da zrobić? Nie bardzo, słuchajcie, to się da tylko przeżyć. Innymi słowy, jeżeli znamy mechanizm, to potrafimy troszeczkę wyluzować. Ja najczęściej, szczerze mówiąc, pracuję z tą drugą stroną, to znaczy pracuję z dorosłymi, z nauczycielami, z rodzicami, z wychowawcami. I oni tego też tak ode mnie nie kupują. Też im się wydaje, że to tak nie do końca może, ale uwierzcie mi, że neurobiologia rozwojowa pokazuje to wyraźnie. Te mózgi się mocno zmieniają i te możliwości czytania też się mocno zmieniają. No dobrze, ale okazało się, że z tym czytaniem u człowieka, a właściwie z tym przekazywaniem informacji w stosunku do populacyjnego użytkowania tej informacji, czyli po prostu komunikatów pomiędzy ludźmi, nie wystarczy obserwowanie się wzajemnie, nie wystarczy to ta podstawa mechaniki lustrzanej. Owszem, emocje najczęściej w ten sposób odczytujemy. Oczywiście, jeżeli, tak jak powiedziałem, są one spójne na poziomie wieku. No ale już ta informacja, którą tam Państwu pokazałem na początku w zdaniu Jasiu myśli, że Zosia uważa i tak dalej, no to tego się już nie da zaobserwować. Ja mogę określić, czy Jasiu jest wesoły czy smutny, ale przez obserwację nie zakomunikuję tego osobie trzeciej. Nam w naszych przestrzeniach społecznych, tych rozwijających się i komplikujących się dzięki rozwojowi mózgu, potrzebne było coś precyzyjniejszego, coś dokładniejszego. Nie tylko obserwacja. I według neurobiologów, słuchajcie, tym czymś jest język. Jest umiejętność mówienia i oczywiście czytania, pisania, czyli zapośredniczenia językowego, dawania tego świadectwa przekazu. Tyle tylko, że kiedy się to bada na poziomie rezonansu magnetycznego, to się nagle, i to w sposób nieoczekiwany, okazuje, że właściwie między językiem a mechaniką lustrzaną, tą, którą wcześniej przy pętelce Wam pokazywałem, nie ma większych różnic. Co mam na myśli? Jakbym teraz, inaczej, nie chcę tego wyświetlać, ale no, zabrnąłem trochę w kozirówkę, już teraz zabrnąłem, to muszę. Jakbym Państwu tu wyświetlił 3-4 ziewające osoby. Ziewanie jest jednym z najbardziej zaraźliwych rodzajów mechaniki lustrzanej, jaką można sobie wyobrazić. To zresztą wiecie, nie? Jak jeden zacznie ziewać, to się strasznie trudno powstrzymać od ziewania. To ziewanie tak bardzo często, przepraszam Was, używam tego ziewania jako słowa właśnie po to, żeby obserwować to, co obserwuję. Już z 15 osób na sali zaczęło ziewać. A ja nie pokazałem żadnego człowieka, który by ziewał, ani sam nie ziewnąłem. Czyli Wasze mechanizmy lustrzane nie mogły zareagować na ziewanie czyjeś. One zareagowały na słowo. I tu jest ciekawostka. Okazuje się, że jak słyszycie opowieść albo słyszycie słowo, które opisuje coś, co się dzieje, na przykład czynność, to w waszych mózgach dzieje się mniej więcej to samo, co by się działo, gdybyście uczestniczyli w tym, o czym słyszycie. A więc język jest rodzajem nadbudowy nad mechaniką lustrzaną. Wyobraźcie sobie, że kiedy ludzi się wprowadza w rezonans magnetyczny, czyli w tą maszynę, która pokazuje, jakie części mózgu w danym momencie dominują w jego aktywności, to kiedy się czyta takiemu człowiekowi czasownik, to reaguje mu kora czołowa, ta na czerwono tutaj, przepraszam, nie czołowa, tylko ruchowa, ta na czerwono tutaj z grubsza pokazana. Czyli on słyszy, wydawałoby się, że powinna reagować kora słuchowa, skroniowa. Nie, reaguje kora ruchowa. Ciekawa rzecz. Kiedy bym Wam opowiadał, że wczoraj u moich sąsiadów było bardzo... Dobra. Była impreza i było tam bardzo jasno i świecili mi w okna domu przez dłuższy czas, to zareaguje nie kora skroniowa, słuchowa, tylko podliczna, która odpowiada za analizę obrazu. I kiedy zaczęto to badać nieco dokładniej, to się okazała ciekawa rzecz, że słuchanie opowieści bądź czytanie daje mniej więcej taki efekt, jak uczestnictwo w tym, o czym czytasz czy słuchasz. To jest nieprawdopodobne z perspektywy możliwości organizmów na Ziemi, bo jesteśmy jedynym gatunkiem, który to potrafi. W sensie to wydaje się w sumie może i oczywiste. Jeżeli czytam jakąś powieść i w tej powieści zanurzam się w świecie przedstawionym, no to w nim jestem, wyobraźnia działa, widzę obrazy i tak dalej, i tak dalej. Ale co się okazuje, że wasze mózgi podczas tego czytania i wyobrażania sobie tego świata przedstawionego zachowują się tak i zmieniają się tak, jakbyście uczestniczyli w tym, o czym czytacie. Czyli popatrzcie, jeżeli lubicie powieści historyczne, to możecie nabyć kompetencji albo doświadczeń, których nie da się już nabyć w świecie rzeczywistym, bo tamten czas minął. A kiedy jesteście wielbicielami, nie wiem, Herberta, Dune, innych książek fantastycznych, to możecie nabyć kompetencji, które jeszcze nie są do nabycia, podróży kosmicznych i pewnych standardów funkcjonalnych opisywanych na przykład przez Stanisława Lema, albo nigdy nie będą mogły być dostępne naszemu doświadczeniu, bo tak się nie stanie. Ale my jesteśmy gatunkiem, który jest w stanie takie właśnie doświadczenia generować. W pewnym sensie nasze mózgi, dzięki językowi, dzięki temu, co się stało, popatrzcie, właściwie połączyły się te stare standardy mechaniki lustrzanej z czymś nowym, co wymyślił człowiek, czyli z językiem. To się połączyło i dzięki temu już tutaj, teraz, w tym miejscu jesteśmy zdolni do przekraczania granic przestrzeni i czasu. Możesz sobie podróżować pod warunkiem, że zanurzysz się w kulturze, że słuchasz, że rozmawiasz i że, co bardzo istotne, czytasz. Czytanie jest sposobem życia po wielokroć. Doświadczania rzeczy, które gdybyś chciał doświadczyć, tak powiedzmy sobie, sam na sobie, to musiałbyś żyć 100, 200, 300 lat. A dzięki lekturze możesz to zmieścić w kilku latach, czy w kilkunastu latach swojego zainteresowania takim czy innym rodzajem literatury, czy takim czy innym pisarzem. Niesamowite możliwości, tylko pod warunkiem, że z nich skorzystacie. Oczywiście kultura, moi drodzy, to nie tylko czytanie, nie tylko książka, a książka to w swojej formie nie tylko druk. Wy to rozumiecie trochę lepiej niż wasi dorośli opiekunowie i nauczyciele, bo my, dorośli, no bardzo dorośli jak w moim przypadku, mamy pewne standardy myślenia o tym, czym jest książka. One są reprezentacją w naszych głowach. Powiedziałbym swego rodzaju śladem czy szlakiem pamięciowym, który reprezentuje przedmiot zwany książką. My mamy ogromne problemy ze zrozumieniem, a właściwie z poczuciem tego, że audiobook to też książka. Ktoś powie, czy jeżeli ktoś przeczyta książkę tak w druku, to uzyskuje to samo, co wtedy, kiedy ją przesłucha? Jak myślicie? Czy mózg działa dokładnie tak samo wtedy, kiedy czytacie? Czytacie w rozumieniu literalnym i wtedy, kiedy słuchacie? Nie, nie do końca. Bo jednak to jest inna modalność i inny sposób odbioru. Ale o co chodzi w książce? W książce chodzi, moi drodzy, o to, o czym tu opowiadam. Czyli o to, żeby jej treść zmieniła wasze mózgi tak, jakbyście w niej uczestniczyli. A ten efekt uzyskacie w taki sam sposób w przypadku czytania i w przypadku słuchania. Oczywiście ostateczna jakość będzie kojarzona z czymś innym. Tutaj z odpowiednią stroną, a tutaj być może z jakimś rodzajem głosu lektora. To prawda. Ale prawda jest też taka, że nasze mózgi tak bardzo się od siebie różnią, w sensie osobniczym. Każdy z nas ma, drodzy moi, pod względem detalów bardzo różne mózgi, że nawet jeżeli dwoje, nieważne, kwestia płci w tym przypadku, ludzi przeczyta tą samą książkę w tym samym czasie, w tym samym tempie, w tym samym pomieszczeniu, to czy myślicie, że obraz tej książki, czy to, co pozostanie po tym przeczytaniu u tych dwóch osób, będzie takie samo? No pewnie, że nie. Każdy z nas i tak tą książkę odbierze inaczej, bo każdy z nas jest absolutnie, absolutnie unikalny. I nawiasem mówiąc, z perspektywy dostosowania łącznego, to dobrze. Bo jeżeli każdy z nas zwracałby uwagę w życiu na dokładnie to samo, ucząc się w danej sytuacji dokładnie tego samego, to przy pojemności naszej pamięci krótkotrwałej tak zwanej, każdy z nas znałby tylko taki sam, identyczny wycinek przestrzeni. Ale ponieważ przestrzeni i jakości tej przestrzeni, czyli świata, ale ponieważ nasze mózgi się różnią i każdy odbiera życie, poczynając od kontaktu z koleżanką i kolegą, a kończąc na czytaniu, odbiera w inny nieco sposób, to każdy z was widzi ten świat i wie o tym świecie nieco odmienne rzeczy. I tu się zaczyna nasza przewaga, bo jeżeli mamy dobrze działające mechanizmy lustrzane i do tego jeszcze świetnie funkcjonujący mechanizm językowy, to możemy sobie te różne światy ze sobą opowiadać i sumować. A to, drodzy moi, daje nam ogromną przewagę. Szympans żyje w swoim własnym szympansim świecie. Może co najwyżej korzystać z zasobów obserwowanego przez siebie szympansa. My możemy żyć w swoim świecie i jednocześnie funkcjonować jako dawcy światów innych ludzi. Kolektywność naszego gatunku jest absolutnie bezprecedensowa. Im głębiej się w to zanurzycie, czyli im bardziej pójdziecie w stronę kultury, książki i wszystkich innych mediów, tym to będzie istotniejsze. A muszę wam powiedzieć, że to nie tylko neurobiologia i neurobiologia rozwojowa o tym jest w stanie cokolwiek powiedzieć, bo takie zdanie, które no może część z Was już zna, ma już ładnych parę dekad, Ludwig Wittgenstein w traktacie moralno-filozoficznym pisze dobrych kilkadziesiąt lat temu takie zdanie. Granice mojego języka to są granice mojego świata. To zdanie dzisiaj można rozszerzyć. Granice tego, co wiem, jak głęboko jestem zanurzony w kulturze, to jest granica mojego świata. A ja jako neurobiolog powiedziałbym jeszcze, granica tego, jak głęboko zanurzę się w drugim człowieku, w rozumieniu jego rozumienia, czucia, czytania i bycia z nim, to jest granica mojego świata. Im więcej ludzi macie wokół siebie, chociaż trzeba pamiętać, że jakość i ilość to też są parametry, które warto brać pod uwagę. Ktoś ma czasem 1000 znajomych na jakimś portalu społecznościowym, ale to nie znaczy, że ma się do kogo odezwać, prawda? A ktoś inny dobrze zna 3 osoby i te 3 osoby tworzą jego świat społeczny. Tutaj też jesteśmy pod tym względem bardzo mocno zróżnicowani i nie dajcie sobie wmówić, że każdy musi mieć 15 przyjaciół albo 25 znajomych, że to jest jakiś normatyw. Ja sobie całkiem nieźle daję radę w przestrzeni społecznej, powiedzmy, ale dla mnie 5-osobowa impreza to już jest impreza masowa. Ja nie lubię dużych zbiorów. A jakoś działam. A mam kolegów, którzy jak idą na imprezę, to tam musi być 100 ludzi, bo inaczej nie ma zabawy. Każdy z nas jest pod tym względem inny, ale tą liczbę mnie niezbędnych ludzi wokół siebie muszę mieć. Jest taki amerykański badacz Robin Dunbar, twórca tak zwanej teorii mózgu społecznego. On napisał i wydał, w Polsce też wyszła ta książka jakiś rok temu, w wydawnictwie Copernicus Press, taką świetną książkę pod tytułem Przyjaciele. To jest książka o tym, jak bardzo niezbędni i ważni są dla nas przyjaciele, jak bardzo niezbędni i ważni są dla nas ludzie, którzy z nami wymieniają świat. To jest książka, która dowodzi na poziomie neurobiologicznym, fizjologicznym i społecznym, że człowiek bez przyjaciół nie istnieje, nie w tym gatunku. Czasem nam mówią, dbaj o siebie, myśl o sobie, bądź dla siebie wyznacznikiem wszystkiego, ale okazuje się, że samotne życie nie jest możliwe. Opowieść o Robinsonie Crusoe, wszyscy ją znamy, albo Castaway, jeżeli chcemy się odwołać do filmu nieco bardziej współczesnego, objawu tego samego zjawiska, to jest fikcja. Wyobraźcie sobie, że gdyby człowiek wylądował na bezludnej wyspie na 5 roku, to prawdopodobnie umrze. I co ciekawe, jak pisze Dunbar, wcale nie z powodu tego, że coś tam stanie się z jego głową. Wydawałoby się, że tu mu coś nie zadziała. Nie. Brak ludzi wokół nas powoduje najpierw zaburzenia układu krążenia, potem wątroby, przewodu pokarmowego i taki człowiek, zanim zacząłby się naprawdę samotnie czuć, umarłby z powodu czysto fizjologicznych. Okazuje się, że ludzie są dla nas potrzebni jak pokarm i powietrze. Przyjaciele są dla nas absolutnie niezbędni. Posiadanie dobrych, stałych relacji przyjacielskich jest jednym z najsilniejszych predykatów długości życia, wyobraźcie sobie. Czyli możliwości, inaczej, to jest jeden z najważniejszych parametrów pozwalających przewidzieć, jak długo będziecie żyć i jak długo będziecie w tym życiu zdrowi. To jest właśnie posiadanie odpowiedniej liczby nieznajomych, ale przyjaciół, czyli ludzi, którym jesteśmy w stanie zaufać. Być może to jest kwestia dokarmiania naszych mechanizmów lustrzanych, słuchajcie. Dokarmiania naszych mechanizmów związanych z językiem i tego wszystkiego, co on ze sobą niesie. A takim dobrym sposobem, żeby poza oczywiście posiadaniem przyjaciół, żeby te nasze mechanizmy dokarmiać, jest właśnie książka. To nie jest przypadek, że czasem się mówi, że książka może stać się moim przyjacielem. Bo może tak mocno zrosnąć się ze sposobem, w jaki ja widzę świat, że będzie tego przyjaciela może nie zastępować lub uzupełniać, a może w pewnych specyficznych sytuacjach i zastępować w tym ogólnym rozumieniu tego słowa. Innymi słowy, całe nasze życie społeczne w pewnym sensie jest czytaniem i każdy z nas w pewnym sensie dla siebie wzajemnie jest książką. Ale schodząc nieco na obszar, w którym tutaj zostałem wprowadzony, nie zapominajcie też o tych przyjaźniach książkowych i o tych światach książek, które mogą wam w życiu pomóc. Wtedy, kiedy wam się już wydaje, że już nikt was nie rozumie, to możecie znaleźć takiego bohatera książki, który będzie wasz. Czego sobie i wam życzę. Dziękuję za uwagę. Dzięki serdecznie.